Oddać chwałę, uwielbienie. Przed chwilą były czytane teksty, że Pan Bóg ustanowił trzy główne święta w roku, w których cały Izrael zgromadzał się na nabożeństwie, na specjalnych nabożeństwach. Na początku to było w miejscowości Sylo, później w Jerozolimie, Jerozolima, Jeruzalem był takim ośrodkiem życia religijnego. I trzy główne święta. Było to święto Paschy, czy inaczej zwane też świętem Prześników. To było połączone razem, to święto Paschy i Prześników na początku roku. Mniej więcej w środku roku było święto Żniw. A na koniec roku, na zakończenie roku, było święto zbiorów. I ja chciałbym, abyśmy dzisiaj zrozumieli te święta, że Pan Bóg, kiedy ustanowił te święta, one miały ogromne znaczenie, głębokie duchowe znaczenie. Święta te z jednej strony były związane z cyklem rolniczym w Izraelu, ale te święta przede wszystkim wskazywały na zbawcze czyny Boga w stosunku do ludu Bożego, w stosunku do człowieka. I pierwszym świętem to było święto Paschy, czy inaczej zwane świętem niekwaszonego chleba. Chciałbym, żebyśmy otworzyli 23 rozdział 3 Księgi Mojżeszowej, bo tam kilka wierszy będziemy czytali. 3 Księga Mojżeszowa, 23 rozdział, tam jest opis tych wszystkich świąt. 23 rozdział i będę czytał najpierw wiersz 5 i 6. W miesiącu pierwszym, 14 dnia tegoż miesiąca, o zmierzchu jest Pascha Pana, a 15 dnia tegoż miesiąca jest święto prześników Pana. Przez 7 dni będziecie jedli prześniki. Święto Paschy miało podwójne znaczenie. Przede wszystkim święto Paschy upamiętniało jakie wydarzenie? Kiedy naród izraelski został oswobodzony z Egiptu. Ostatnia noc, noc oswobodzenia, stąd nazwa Wielkanoc. Na początku roku w Izraelu to był ten rok, koniec marca, kwiecień, do połowy mniej więcej kwietnia. To był ten pierwszy rok zwany miesiącem, nazwa babilońska to było Nisan, nazwa żydowska Abib. I Bóg ustanowił święto Paschy. Izraelici mieli wtedy spożywać baranka paschalnego. I później rok w rok to święto miało być obchodzone jako upamiętnienie wielkiego wyzwolenia, Bożego wyzwolenia. Ale to święto miało również jakie znaczenie? Symboliczne. Wskazywało na jakie wyzwolenie w przyszłości? Na zbawienie w Jezusie Chrystusie. Że ten baranek paschalny, który był składany, on wskazywał również na Chrystusa Pana. Na zbawienie w Jezusie Chrystusie. Dzisiaj na miejscu Paschy wprowadzony został przez Pana Jezusa jaki obrzęd? Wieczerza Pańska. Niedawno mieliśmy, obchodziliśmy uroczystość Wieczerzy Pańskiej. Wieczerza Pańska właśnie była pamiątką tego samego wydarzenia, którego Pascha była symbolem. Czy widzimy, jakie jest piękno w tym święcie? Święto Paschy wskazujące na zbawienie w Chrystusie. Myśmy dzisiaj się tutaj zgromadzili na tym miejscu. Mamy wiele powodów do podziękowań. Już kiedy brat Sławek dzisiaj się modlił, zaapelował, żebyśmy też i w swoich sercach dziękowali Bogu. Mamy wiele powodów do podziękowania. Jak wspaniałe to było tutaj, to wystąpienie tych dzieci, które reklamowały Boże dary. Boże dary dla człowieka. Bóg z łaski, z miłości dał te Boże dary. Jak patrzę na te warzywa, jarzyny, owoce, czyż nie lubimy tego, co Bóg nam dał? Czyż nie lubimy jabłek, kalafiorów, rzodkiewek, pomidorów? Moglibyśmy tutaj wymieniać całą gamę tego wszystkiego. Ale właśnie te trzy święta w roku miały ogromne znaczenie. Pierwsze święto jest nieprzypadkowo święto Paschy, bo zbawienie, sens życia, całe nasze jestestwo zaczyna się od planu zbawienia od Jezusa Chrystusa. Ale zaraz po tym 14 miesiącu Nisan, kiedy baranek był zabijany, spożywany, było to święto Paschy, następowało siedmiodniowe święto, w czasie którego spożywano niekwaszony chleb. I pierwszy i siódmy dzień tego święta były świętami, takimi nabożeństwami, zgromadzeniami świętymi, gdzie Izraelici się właśnie wtedy spotykali. Święto Prześników wskazywało na cierpienia Chrystusa, na Jego ciało, na Jego ofiarę, jaką złożył z siebie. Ale drugiego dnia, 16 dnia miesiąca Nisan, drugiego dnia tego święta było potrząsanie snopem. To jest ciekawe. Czytamy o tym tutaj właśnie w 23 rozdziale, tam od wiersza, przepraszam, od wiersza już tam 9, 10, Bóg wyraźnie mówił, że trzeba było drugiego dnia potrząsać snopem, czyli pierwsze, co wyrosło, miano przyprowadzić przed ołtarz pański, te pierwociny takie. Czego to symbolem było? 16 dnia miesiąca Nisan, 14 dnia miesiąca Nisan Jezus Chrystus życie oddał. Pierwszego dnia, to był wtedy sabat, przypadało to na sabat, Jezus odpoczywał w grobie, zaczynały się święto prześników, a 16 dnia miesiąca Nisan, co się wydarzyło? Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. W pierwszym liście do Koryntian, w 15 rozdziale, jeżeli możemy, otwórzmy pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, i tam czytam wiersze od 20 po 23. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Adamie wszyscy zostaną ożywieni. A każdy w swoim porządku, jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia. Widzimy, jaki piękny symbol to potrząsanie snopem przed ołtarzem, kiedy kapłan to czynił, sprawował. Było to potwierdzenie, że wszystko jest Jego własnością, Bożą własnością, i zanim mogły się zacząć żniwa, było właśnie święto potrząsania snopem. Ale potrząsanie snopem, ofiarowanie pierwocin, tych pierwiastków żniw, było symbolem zmartwychwstania naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Gdyby Jezus Chrystus nie zmartwychwstał, żaden z ludzi nie mógłby liczyć na zmartwychwstanie, na życie wieczne. Potrząsanie snopem miało głębokie znaczenie. Pamiętajmy, że te święta nie były pochodzenia ludzkiego. To nie ludzie wymyślili święta. To Bóg wymyślił te święta. A jak Bóg coś nakazał i wymyślił święta, to muszą mieć one ogromne znaczenie, głębokie duchowe znaczenie. A ja tak sobie myślę o różnych świętach, a kiedy ludzie na przestrzeni historii powymyślali różne święta, to tylko zamęt wyszedł, niewiele duchowego albo nic duchowego i bardzo często sprzeczności i dziwactwa. Ale kiedy Bóg wymyślił święto, kiedy Bóg podał, jak ma wyglądać święto, ma to ogromne znaczenie. Wróćmy do 23 rozdziału trzeciej Księgi Mojżeszowej i tam teraz mamy drugie święto. Czytam od wiersza 15 po 17. Od następnego dnia po sabacie, kiedyście przynieśli snop dla dokonania obrzędu potrząsania, odliczycie sobie pełnych 7 tygodni. Aż do następnego dnia po 7 sabacie odliczycie 50 dni i wtedy złożycie nową ofiarę z pokarmów dla Pana. I tam wiersz 21 i 22 jeszcze. W tym samym dniu obwołacie święto, będzie to dla was święte zgromadzenie. Nie będziecie wykonywać żadnej ciężkiej pracy. Jest to wieczna ustawa we wszystkich waszych siedzibach dla waszych pokoleń. A gdy będziecie rządzić zboże ziemi waszej, to nie będziesz żął przy żniwie swoim pola swego do samego końca i nie będziesz zbierał pokłosia po swoim żniwie. Pozostaw je dla ubogiego i dla obcego przybysza. Ja Pan jestem Bogiem waszym. Jakie było to następne święto? To drugie święto z tych trzech najważniejszych, mniej więcej w połowie roku, 6 dnia miesiąca żydowskiego Siwan, koniec maja, początek czerwca, było święto żniw. Święto żniw miało kilka nazw. Nazywano to święto zielonych świąt, zielone świątki, stąd nazwa zielonoświątkowcy, tak? Nazywano to również święto jak? Tygodni. Ale również to święto miało jeszcze inną nazwę. Pamiętacie, jeszcze jedna nazwa? Pięćdziesiątnica. Prawda? 50 dni po tym sabacie ceremonialnym, po tym jak Jezus Chrystus życie oddał. Te święta, święta żniw były wyrazem wdzięczności za pokarm przyrządzony z ziarna, składano go przed Bogiem, te dwa bochenki chleba na kwasie tym razem. Jeżeli w święcie, na święto przaśników był spożywany chleb niekwaszony, ponieważ kwas w Biblii najczęściej jest symbolem zła, grzechu, ten ferment, to tutaj był już chleb na kwasie, ten, który był pieczony właśnie dla spożywania. Ludzie mogli chleb spożywać ten codzienny. I było to jednodniowe święto, ale ono również miało jaką symbolikę? Głęboką symbolikę. Na co wskazywało święto żniw, święto pięćdziesiątnicy? Drugi rozdział Dziejów Apostolskich i pierwsze cztery wiersze przeczytamy. Drugi rozdział Dzieje Apostolskie i czytam pierwsze cztery wiersze. A gdy nadszedł dzień zielonych świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. I powstał nagle z nieba szum jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedział i ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. Widzimy, jaka była głęboka symbolika, co wydarzyło się 6 dnia miesiąca Siwan. Duch Święty stąpił. 50 dni po śmierci Chrystusa zstępuje na apostołów Duch Święty. Apostołowie wtedy mówili językami, ale oczywiście językami zrozumiałymi. Tak, aby Ewangelia miała teraz przekroczyć bariery geograficzne, aby była skierowana na cały świat Ewangelia. I tam na przykład czytamy w Dziejach Apostolskich, że byli przedstawiciele różnych narodów, różnych grup etnicznych i oni byli zdziwieni, zaskoczeni, bo w swoich językach słyszeli cudowne prawdy Boże. Czyli pięćdziesiątnica, widzicie, to święto żniw miało bardzo głębokie znaczenie, duchowe znaczenie. Wskazywało na potężne wylanie Ducha Świętego. Ale pamiętajmy, że to, co wydarzyło się 2000 lat temu w czasach apostolskich, było zaczątkiem dopiero, początkiem głoszenia Ewangelii. Słowo Boże sprawozdaje w 3 rozdziale Księgi Joela, jeżeli możemy otworzyć 3 rozdział Księgi Joela i tam przeczytamy 1 i 4 wiersze. Jest tam sprawozdanie, że wylanie Ducha Świętego będzie jeszcze raz miało miejsce, ale tym razem w skali jakiej? Globalnej skali. Wtedy był to początek głoszenia Ewangelii. Ale zanim przyjdzie Jezus Chrystus, na ziemi będzie potężne wylanie Ducha Świętego. Joel, 3 rozdział, czytam 1 i 4 wiersze. A potem wyleję mojego ducha na wszelkie ciało. I wasi synowie i wasze córki prorokować będą. Wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenia. także na sługi i służebnice wyleje w owych dniach mojego ducha i ukaże znaki na niebie i na ziemi, krew, ogień i słupy dymu. Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim przyjdzie u wielki, straszny dzień Pana. Czyli widzimy tutaj proroctwo Joelowe, że nawet będzie powszechny dar prorokowania. W ubiegłym tygodniu już minionym miałem spotkania indywidualne i pamiętam z pewnymi ludźmi, miałem lekcję na temat daru proroctwa, na temat daru prorokowania. I powszechny dzisiaj pogląd jest, że dar prorokowania zakończył się z chwilą, kiedy zakończyło się spisanie kanonu Pisma Świętego. Ale Słowo Boże tak nie uczy. Słowo Boże mówi, że cały czas dar prorokowania będzie miał miejsce, jest ciągle aktualny, a w czasach końca on się nasili, ten dar prorokowania. I tutaj nawet czytamy, młodzieńcy, synowie, córki będą mieć widzenia, sny. Wyobraźmy sobie, jakie to będzie niesamowite. Ewangelia, zbawienie w Jezusie Chrystusie będzie głoszone z potężną mocą po całym obliczu ziemi. Kiedy apostoł Piotr powiedział kazanie 2000 lat temu pod wpływem Ducha Świętego, ile ludzi się wtedy nawróciło i podjęło decyzję? 3000 ludzi. Ale to był chrzest. 30 lat temu chrzciłem się w chrzcie, jak mówię, że wtedy się chrzciło 138 osób na kampie Wiśle, to dzisiaj nasi ludzie, młodzi ludzie mówią, o matko, taki duży to był chrzest, 138 osób, tak, to był taki chrzest wtedy, 138 osób. Dziś na razie takich chrztów nie mamy, żeby na kampach, ostatnio na kampie było chyba około 10 osób chrzczonych, to sobie wyciągnijmy jakieś wnioski. Ale co mówi Słowo Boże? Że będzie potężne wylanie Ducha Świętego. Setki, tysiące ludzi będzie się nawracało. I święto żniw miało takie głębokie znaczenie. Żniwa się rozpoczęły, prawda? I takie żniwa duchowe będą. Pan Jezus powołuje coraz więcej ludzi, będzie docierał do różnych ludzi, bo zbliża się koniec wszystkiego. Czy jesteśmy świadomi, że zbliża się koniec wszystkiego? My, Adwentyści Dnia Siódmego, mamy misję do spełnienia. A teraz idźmy dalej. Mamy trzecie święto. Otwórzmy tą trzecią Mojżeszową, 23 rozdział i tam będę czytał wiersz najpierw 23 i 24. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Powiedz synom izraelskim, tak, w miesiącu siódmym, pierwszego dnia miesiąca będziecie mieli dzień odpoczynku, dzień pamiętny. Przepraszam, 33 wiersz, przepraszam, od 33 wiersza i 34. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Powiedz synom izraelskim tak. 15 dnia tego samego siódmego miesiąca będzie przez 7 dni święto szałasów dla Pana. I tam wiersz 42, 43. Będziecie mieszkać w szałasach przez 7 dni. Wszyscy krajowcy w Izraelu mieszkać będą w szałasach, aby wiedziały wasze przyszłe pokolenia, że w szałasach kazałem mieszkać synom izraelskim, gdy wyprowadziłem ich z ziemi egipskiej. Ja, Pan, jestem Bogiem waszym. A wiersze tutaj, tam 39, 40, może nie będę tego czytał, mówią bardzo wyraźnie, że święto to miało trwać ile dni? Taki szczegół tam jest ciekawy. Święto Przaśników trwało ile dni? 7 dni. A święto Szałasów miało trwać 8 dni. Pierwszego i ósmego dnia było to święte zgromadzenie. Zaraz powiem, dlaczego 8 dni, a nie 7. Po raz pierwszy się ósemka taka pojawia tutaj. Ale jakie to było święto szałasów? Było to święto zbiorów na przełomie września, października, tak jak my dzisiaj mamy dzień żniwno-dziękczynny. Bóg nakazał Izraelowi, że w czasie tego święta mieli z gałązek palmowych, z gałęzi zielonych budować namioty, szałasy, nawet nazywano to kuczki też, nie? Święto kuczek, święto namiotów, ale przede wszystkim to było święto zbiorów. Zbiory, prawda? W czasie tego święta uznawano Bożą lojalność, ziemia, Bożą hojność, prawda, że Bóg dał tyle wspaniałości, dał. I ziemia wydała swoje płody, zbiory były złożone do spichlerzy, owoce, oliwa, sok gronowy, zmagazynowane. Lud Boży przychodził ze swoimi darami dziękczynnymi do Boga. Ja wierzę, tak jak my dzisiaj przyszliśmy, aby Bogu złożyć dziękczynienie, który tak wspaniale i szczególnie błogosławi ludowi swojemu. I to święto było okazją, aby się cieszyć. Bóg tam powiedział, macie się radować, macie się cieszyć, macie jeść, pić, radować się, śpiewać. Takie to było święto, właśnie święto zbiorów. I co ciekawe, święto to rozpoczynało się 15 dnia miesiąca żydowskiego Tiszry. A 10 dnia miesiąca Tiszry było najbardziej uroczyste święto. Jakie to było święto? Jednodniowe. 10 dnia miesiąca Tiszry, a przez 10 dni nawet trąbienie zapowiadało to wielkie wydarzenie. Był to wielki dzień pojednania, wielki dzień sądu Bożego. I co tam w czasie tego sądu się działo? Sąd miał określić teraz, tak? Kto z ludu Bożego stanął po stronie Boga, a kto jest przeciwny Bogu? Sąd miał na celu oczyścić raz na zawsze szczerych naśladowców Boga. Sąd Boży był bardzo uroczystym doświadczeniem. I teraz bezpośrednio po tym dniu sądnym miało miejsce co? Wielkie święto szałasów. Lud Boży gromadził się, aby radować się, bo było to okazją, aby Bogu podziękować, że lud Boży jest oczyszczony, pojednany z Bogiem, przebaczenie Boże stało się faktem. Teraz przychodzili do Niego w czasie święta zbiorów, aby Go wielbić i dziękować za Jego miłosierdzie. Czy my wielbimy Boga i dziękujemy za Jego miłosierdzie, bracia i siostry? Tak jak Pascha, tak święto namiotów było świętem pamiątkowym. Na co wskazywało to święto? Na pamiątkę Izraelici obchodzili święto namiotów, żeby przypominali sobie, że wędrowali po pustyni przez tyle lat. Przez tyle lat się błąkali po pustyni. A czego symbolem jest pustynia? Tego, że my się błąkamy na planecie Ziemia już tyle lat, a Pan Jezus jeszcze nie przyszedł. A Pan Jezus jeszcze nie przyszedł. Tak na marginesie zapraszam w środę na specjalny wykład, a będzie to 22 października, środa, godzina 18. Nawiążemy coś do wydarzeń związanych z powtórnym przyjściem Jezusa. Po pustyni, tak jak naród izraelski miał przecież tak krótko wędrować do ziemi obiecanej. Niestety później 40 lat musieli wędrować do ziemi obiecanej z powodu niewiary, z powodu światowości, z powodu szemrania, narzekania i z powodu grzechów. I teraz święto namiotów, Bóg mówi, obchodźcie to święto, żebyście pamiętali, że byliście że wędrowaliście. Ale to święto namiotów miało również jakie znaczenie? Na jakie wydarzenie w przyszłości miało wskazywać? No na nową ziemię. Rozumiecie teraz, dlaczego 8, nie 7, a 8, 8 jest przedłużeniem 7, wskazuje na wieczność, tak? Że przyjdzie taki dzień, gdzie na wieki będziemy radować się z Bogiem, cieszyć się, radować, tak jak Izraelici w tym święto namiotu, gdzie 1 i 8 dzień miały być tymi specjalnymi zgromadzeniami, mieli się cieszyć, tak lud Boży pewnego dnia spotka się z Bogiem i Jezus Chrystus powróci na planetę Ziemia. Słowo Boże mówi, że On wyśle swoich żniwiarzy i oni oddzielą konkol od pszenicy, tak? Konkol zostanie spalony, pszenica zmagazynowana. I kiedy Pan Jezus powróci, zabierze swój lud na nową ziemię, aby tam radował się powieczne czasy. Izajasz, 35 rozdział, wiersz 10 chciałbym teraz przeczytać. 35 rozdział, wiersz 10. I jakie piękne słowa, jakie piękne słowa Bóg dzisiaj do nas mówi. 35 rozdział Izajasza i wiersz 10. I wrócą odkupieni przez Pana i pójdą na Syjon z radosnym śpiewem. Wieczna radość owionie ich głowę, dostąpią wesela i radości, a troska i wzdychanie znikną. Popatrzmy. Troska i znikanie znikną. Wzdychacie, bracia i siostry, macie troski, bracia i siostry? Wszyscy je mamy. Wszyscy gdzieś wzdychamy, nieraz narzekamy, nieraz mamy dosyć wszystkiego. Nie podoba nam się bieg tego życia. Ciągle mozuł, tak? Od rana do wieczora ciągle jakiś mozuł. Ale oto tutaj czytamy w tym 10 wierszu, że odkupieni przez Pana pójdą z radosnym śpiewem. Wyobrażacie sobie, śpiewać będziemy. Wczoraj wieczorem słuchaliśmy wspaniałego śpiewu pewnych ludzi, których Bóg obdarzył na rozpoczęcie sabatu, później żeśmy słuchali z żoną i z dzieckiem niesamowitych talentów, jakie ludzie mają talenty. I moja żona mówi, no ja bym tak chciała śpiewać, mówi, jak ja zazdroszczę ludziom, że mają taki głos. A ja wtedy, mając w pamięci to, że dzisiaj będę miał takie kazanie o święcie szałasów, i powiedziałem, że nadejdzie taki dzień, gdzie wszyscy będziemy śpiewać, ale będziemy mieli takie głosy, że nam się to nie śni dzisiaj, że Bóg będzie w szczególny sposób uwielbiony i Jemu oddamy chwałę. Będziemy na zawsze z Jezusem Chrystusem w domu Ojca. Będziemy na zawsze uwolnieni z przekleństwa grzechu. Będziemy radować się w pełni chwały Bożej niewysłowioną radością. Wielkie dzieło odkupienia ludzi przez Chrystusa będzie ukończone, a ich potrzeby będą na zawsze, a ich grzechy, ich trudności na zawsze znikną, na zawsze zostaną wymazane. Dlatego lubię ten 10 wiersz. Dostąpią wesela i radości, a troska i wzdychanie znikną. Święto zbiorów było świętem zgromadzenia całego ludu Bożego. Tak na marginesie, jakież to smutne jest, że niektórzy z ludu Bożego nie przychodzą na spotkania, lekceważą sobie wspólne nabożeństwa. Pamiętajmy, że ponosimy stratę, gdy zaniedbujemy przywilej uczestniczenia we wspólnych zgromadzeniach, na których możemy się wzmocnić, możemy dodać sobie otuchy, odwagi jeden drugiemu. Ale diabeł pracuje w tym kierunku, żeby nam wmawiać, a jesteś zmęczony, nie idź na nabożeństwo, no przecież w internecie możesz posłuchać sobie na Głosie Nadziei, tak, czy z Warszawy możesz posłuchać nabożeństwa. Nie przeczę, że w pewnych okolicznościach jest to wspaniałe, że możemy w internecie posłuchać nabożeństwa, ale tylko wtedy, kiedy nie mam możliwości spotykać się wśród ludem Bożym. Może mam chory jakiś jestem, niedomagania, ale jeżeli po prostu towarzyszy nam zwykłe takie jakieś duchowe lenistwo i nie cenimy sobie zgromadzeń pańskich, ponosimy stratę. Pamiętacie, bracia i siostry, już powoli będę kończył to kazanie. I w księdze Amosa jest takie wstrząsające proroctwo w 8 rozdziale, wiersz 11 i 12. I to proroctwo mówi, że pewnego dnia Bóg ześle głód na ziemię. Przypominacie sobie, jaki to będzie głód? Słuchania słowa Pana. Ale tam są bardzo dramatyczne słowa. Nie znajdą. Narody tam czytamy, że będą się tułać. To jest 11 i 12 wiersz 8 rozdziału Amosa. Będą się tułać, szukając słów Pana, żebym tak jeszcze mógł słowa Pana posłuchać, żebym jeszcze coś usłyszał. Nie będzie już tego. Za późno. Koniec czasu łaski. Wszystko zadecydowane. Dziś mamy czas pokoju. Możemy się spotykać. Przychodźmy na nabożeństwa, przychodźmy na modlitewne spotkania w miarę naszych możliwości. Ja wiem, że w tygodniu może być różnie, ale ja wiem, że my mamy piękne środowe spotkania, gdzie modlimy się wszyscy, w dwójkach, w trójkach się modlimy. Mamy wiele kłopotów, mamy wiele problemów. Święto szałasów, to było piękne święto. I na koniec, kochani, te trzy święta, zobaczmy. Zastanawiałem się, dlaczego to były trzy główne święta. Pascha, Pięćdziesiątnica i Święto Namiotów. Pascha wskazuje na usprawiedliwienie przez wiarę dzięki ofierze Jezusa Chrystusa. Pięćdziesiątnica wskazuje na uświęcenie. Bóg daje Ducha Świętego, a dzięki Duchowi Świętemu Bóg może naprawić nasze charaktery, naszą naturę może zmienić. I trzecie, święto namiotów wskazuje na ten czas, kiedy będziemy uwolnieni od grzesznych skłonności. Stanie się to wtedy, kiedy Jezus Chrystus powtórnie przyjdzie i będziemy już na nowej ziemi. Czyli Pascha to usprawiedliwienie, Pięćdziesiątnica to uświęcenie, czyli Chrystus w nas, nowe życie w Chrystusie, a święto namiotów to wieczność, która jest przed nami. Czy chcielibyśmy pewnego dnia z Jezusem być na nowej ziemi, zasiąść przy stole i razem obchodzić to niebiańskie święto namiotów? Wierzę, że tak. Wierzę, że jesteśmy tak blisko tego wydarzenia. Dzisiaj Bóg kieruje do nas piękne poselstwo, żebyśmy byli razem, żebyśmy dziękowali Bogu. Mamy dziesiątki powodów, aby Bogu dziękować. Pamiętajmy te trzy główne święta. Święto Paschy, święto Pięćdziesiątnicy, czyli żniw, i święto namiotów, które było związane ze zbiorami. Bo w tym jest wielkie, zawarte są aspekty Twojego i mojego zbawienia. Niech Boże imię będzie uwielbione teraz. Amen.